Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejsze spotkanie, dziękujemy Ci, że teraz będziesz nas karmił swoim słowem. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś tutaj obecny w swoim duchu i że Twoja obecność, która się wzmaga, kiedy składamy świadectwo, jest cudowna. Panie, dziękujemy Ci, że jest więcej przed nami, jest większa głębokość doświadczania Ciebie. Zarówno dla tych, którzy już coś doświadczyli, jak i dla tych, którzy cały czas są w podróży do swojego przełomu. Panie, ja dziękuję Ci, Ojcze, za każdą osobę, która tutaj jest i błogosławię ją, Ojcze, Twoim błogosławieństwem, Ojcze. Niech się rozjaśni Twoje oblicze, Twoja łaska nad każdym, Ojcze, kto Ciebie zaczął szukać chociażby. Panie, dziękuję Ci, Ojcze, za Twoją chwałę, Twoją dobroć i Twoją moc. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. I wszyscy powiedzieli amen. Dobrze, dzisiejsze słowo zatytułowałem Dobre nawyki i za chwilę do tego dojdę i powiem dlaczego akurat to słowo i dlaczego w tą stronę. Natomiast chciałbym jeszcze powiedzieć coś o konferencji. Wiecie, zaskakujące dla mnie jest, ja nie wiem, Marcin, ty ile jesteś osobą wierzącą? 14 lat. Okej. Okay. Ktoś, kto ma 14 lat, mówi, że sobą jest długo wierzącą, to co ja mam powiedzieć? To ja jestem w stosunku do Marcina ponad dwa razy długo wierzącą osobą. Powiem wam, że jest niesamowita rzecz z tą konferencją, którą przeszliśmy, że było tam wiele osób, które składało świadectwo, podobne jak Marcin i wiele innych osób, o niesamowitym przełomie w czasie tej konferencji. I powiem wam, od samego początku, ja zresztą to sygnalizowałem, jak głosiłem na tej konferencji, to moje słowo, do niego za chwilę, na chwilę wrócę, powiedziałem, a po co wy, znaczy dziwię się, że wszyscy przyjechali, że 500 osób przyjechało na konferencję. Dla mnie jest zadziwiające. Jakiś czas temu z Izą mieliśmy taką rozmowę i mówiliśmy, zresztą to wraca wśród pastorów, to jest częsta rozmowa, jak wiele będziemy mieć pracy, kiedy wybuchnie przebudzenie. Powiem wam, na tej konferencji ja myślę, ja mam wrażenie, że to przebudzenie już wybuchło z jednego powodu. Bardzo mocno Bóg do mnie przemówił w czasie tej konferencji, że ja muszę wracać do nauczania podstaw. Ponieważ ludzie, którzy są narodzeni na nowo, którzy przyszli do Boga, są na tyle krótko w stosunku do tego, kiedy ja jestem z Bogiem, że ja muszę uczyć rzeczy, których uczyłem 15-20 lat temu na nowo i muszę ich uczyć w tym samym namaszczeniu, w którym uczyłem ich 15-20 lat temu. Ja jako pastor mam takie odczucie i taką chęć, żeby nie zanudzać, kiedy głoszę. Więc cały czas szukam świeżego słowa. A teraz po raz pierwszy Bóg mi mówi, zobacz Marek, jest 500 osób, każde wezwanie do modlitwy wychodzi praktycznie cała sala. Czy oni o tym nie słyszeli? Czy oni tego nie przerobili w swoim życiu? Mam takie wrażenie, mówię, no przecież musi być jakaś gradacja, nie? No niech wychodzą ci naprawdę głodni, a ci, którzy już się czują trochę podjedzeni, niech zostaną, no niech oni się zajmą służeniem. Cała sala wychodzi i powiem wam, ja mam wrażenie, że już jesteśmy w czasie przebudzenia i już potrzebujemy zająć się pracą. Że to już zaczyna nas przerastać i przytłaczać i proszę cię, miej oczy otwarte, bo już żniwo jest gotowe i jest wielu głodnych ludzi i zaskakujące, wiecie, ja pierwszy raz mocno przeżyłem poselstwo o miłości ojcowskiej Boga w 1999 roku. Myśmy z Izą ryczeli na konferencji we Wrocławiu. Teraz sobie myślę, wow, jest niesamowite, że to jest temat fundamentalny absolutnie, do którego musimy cały czas wracać.
Ja ryczałam.
Ty ryczałaś. Ja nie? Mi się zdawało, że ryczałem. Okej, okay. Dobrze. Więc wiecie, to jest po prostu taka rzecz i no i to jest dla mnie ważne. Druga rzecz, którą chciałem powiedzieć jeszcze a propos tego wstępu przed kazaniem, to jest coś takiego, że módl się, mam wrażenie, że usłyszałem to, kiedy mówiliście te wszystkie świadectwa tutaj, módl się, żeby wejść na ścieżkę, którą Bóg tobie wskazuje. Wszyscy przeżywamy różnego rodzaju trudności i problemy w naszym życiu. Największe trudności i problemy, jakie przeżywamy, dotyczą nas samych, tego, co myślimy, jak się czujemy i w drugiej kolejności relacji z najbliższymi osobami. Niedawno pewna osoba przyszła do mnie i powiedziała, Marek, musimy się zająć w kościele przebudową małżeństw. Ponieważ ludzie doświadczają tak głębokiego braku satysfakcji, że potrzebuję im dać ofertę, żeby oni mogli razem ze sobą zacząć przebudowywać swoje małżeństwa. Ciekawa rzecz jest, że ja od razu pierwsze, co o czym pomyślałem, to pomyślałem o tym, że mamy bardzo dużą ofertę już w tej chwili, żeby móc z tego skorzystać. Między innymi to cały temat uzdrowienia wewnętrznego, to już, który już kilka lat jest aktualny w Kościele na wiele różnych sposobów. Na Wiatrołapie są seminaria, zapraszamy różnych gości, można gdzieś pojechać, jest to temat, teraz będziemy mieć tego Immanuela. Druga rzecz, którą pomyślałem, kiedy ta osoba mi powiedziała o potrzebie przebudowywania małżeństw, to była taka, że ja od razu stwierdziłem, żono, wyślij swojego męża na spotkanie dla mężczyzn. Naprawdę, to jest dokładnie tak. Ponieważ już się coś dzieje i tak rozmawiałem z Bogiem i mówię, Boże, ja czuję ból tych nierozwiązywalnych problemów pojedynczych osób, jak ja się czuję sam z sobą i jak ja się czuję w relacji z najbliższymi osobami i też tych, jak ja się czuję w relacji do Kościoła, że mnie to denerwuje, wnerwia i czuję się obolały. Ja czuję to wręcz, bo dla mnie uczucie jest poprzedza myśl. Tak jestem skonstruowany. Ja to po prostu odbieram i sobie myślę, okej, każdy musi wejść osobiście na tą ścieżkę, musi być na tyle zdeterminowany, żeby zacząć szukać, ponieważ Pan Jezus powiedział kołaczącemu, otworzę, szukający znajdzie i to jest cały czas aktualne, więc zachęcam Cię, żebyś w tym natłoku wszystkich rzeczy, które dotyczą Twojego życia, żebyś zauważył otwarte drzwi, które już są przygotowane dla Ciebie w postaci służby, która jest czynna, żebyś mógł z niej skorzystać, żebyś mógł skorzystać z darów. Więc niech Twoje oczy będą otwarte, żebyś mógł wejść w to miejsce, do którego Cię Bóg powołał. To jest a propos konferencji, a propos tych różnych rzeczy, które robimy. Naprawdę, ja myślę, że to potrzeba objawienia, że to nie jest już kwestia reklamowania rzeczy, których my robimy w Kościele, bo informacji mamy dużo, mamy ogłoszenia, mamy Facebook i to do nas dociera i wiemy generalnie, co się dzieje w Kościele, ale potrzeba rozświetlenia serca, że to może być nadzieja dla mnie. Kiedyś pamiętam na konferencji dla pastorów Jurek Rycharski z Gosią Rycharską dzielili się swoim doświadczeniem służby przez wiele lat, jak pracowali i mieli powiedzieć kilka rzeczy, które były absolutnie kluczowe dla nich. I pamiętam, że oni powiedzieli jedną rzecz, która była dla mnie taka dosyć rewolucyjna. Powiedzieli, wiecie, my jak zaczynaliśmy zbór, to mieliśmy 20 lat z żoną, niewiele wiedzieliśmy, byliśmy po dwuletnim kursie biblijnym takim i zaczęliśmy zbór. I mówi, niewiele wiedzieliśmy i od samego początku cały czas kupowaliśmy książki i czytaliśmy książki, ale specyficznie, żeby pomóc sobie i żeby pomóc ludziom. I wiecie, ja byłem u nich w domu wielokrotnie. Mają kilka pokoi, które są zawalone książkami od góry do dołu. Nie słychać tego w kazaniach Jurka, bo Jurek jest bardzo prosty w nauczaniu, dotyka istoty rzeczy i nie maluje, wiesz, kontekstu książek, które przeczytał, ale myślę, że to jest ważne. I teraz, jak to ma się do ciebie? To jest tak samo jak z tymi wszystkimi wydarzeniami, które my robimy. Odpowiedź dla twojego życia w problemie, o który walczysz, jest bliżej niż myślisz. I nie miej takiej postawy, o Boże, tyle się dzieje, tu ja już jestem chrześcijaninem tyle lat i te konferencje, i to mi nic wszystko nie pomogło, więc ja zostaję w tym miejscu, w którym jestem, jakoś to będzie. Nie rób tak, bo to szkoda twojego życia. Twoje życie jest skarbem, jest cenne, ty masz niezwykłą wartość, twoje życie ma niezwykłą wartość, jesteś darem dla siebie, dla bliskich, dla Kościoła, dla narodu wręcz. Tak, dla narodu jesteś darem!
Amen!
Chciałoby się powiedzieć do jasnej... Ale to jest prawda, że jesteś darem i teraz to jest zatrzymane przez to, że po prostu brakuje objawienia, że rozwiązanie jest blisko. Chociażby w postaci książki, którą weźmiesz. Rozmawiałem jakiś czas temu z pewnym pastorem, on powiedział, przestałem czytać chrześcijańskie książki, bo mnie wnerwiają. Ja mówię, okej, ja to rozumiem, bo chrześcijańskie książki generalnie są słabo pisane. Chrześcijanie to nie są po prostu, wydawnictwo literackie nie wydaje po prostu nauczań po prostu pastorów. To są słabe książki pod względem literackim, ale i może przygodowym, może nie pobudzają zbytnio emocji i adrenaliny, ale jeżeli masz objawienie, że Bóg może ci pomóc, to odpowiedź jest blisko, bliżej niż myślisz. Amen. Dobrze. To było tytułem wstępu, ale niech to zostanie na nagraniu, bo myślę, że to jest bardzo ważne, żeby parę osób to usłyszało. A teraz już przeskakuję do tematu. Myślę, że niedługo dzisiaj będę mówił, ale się zobaczy jak zwykle. Dobre nawyki. Dlaczego taki tytuł? Na konferencji wygłosiłem słowo o trzech rzeczach, które otwierają nasze życie na ducha czarów, o trzech rzeczach, których jeżeli się powstrzymamy, to będziemy wolni od wpływów demonicznych w naszym życiu. Kto nie słyszał tego słowa na konferencji? Śmiało, żebym wiedział, dla ilu osób mogę to powtórzyć. Okej, całkiem spora grupa. To się wydarzyło w czasie mojego ostatniego powrotu z Afryki, w samolocie z Paryża do Warszawy, kiedy wracałem. Byłem w takim półśnie, byłem zmęczony po całonocnym, nieprzespanym locie. Z Piotrem wracaliśmy. Miałem takie fazy, że zasypiałem i budziłem się w czasie tego lotu. I w pewnym momencie miałem taki wyraźny, słyszalny głos obok siebie na fotelu. Trzymaj z dala od siebie ducha czarów. Drzwiami dla nich do twojego życia są narzekanie, oskarżanie i zazdrość. I to było moje poselstwo na konferencji. Ja nie wiem, czy ja w drodze się tym dzieliłem i czy to słowo rozbudowywałem. Mogłem wspominać, ale nigdy tego w całości tak nie powiedziałem, jak powiedziałem to na konferencji teraz na perspektywie życia. Chcę kilka rzeczy powiedzieć o tym, a później przejść do rozwiązań, jako do ucieczki od złych nawyków, bo na konferencji powiedziałem tylko o tym, że to jest po prostu coś strasznego i przerażającego. A jak tylko zszedłem ze sceny, to Duch Święty mi powiedział: nie wystarczy nie robić pewnych rzeczy. Trzeba jeszcze zacząć robić pewne rzeczy. Nasze życie nie znosi pustki. To, że wyrzekamy się pewnych rzeczy, nie prowadzi, że natychmiast nabieramy dobrych nawyków i zapełniamy te luki tym, co powinniśmy robić. Więc chcę powiedzieć dzisiaj o trzech dobrych nawykach i o unikaniu złych nawyków, ale pozwólcie, że jeszcze chwilę tutaj pozostanę w tym temacie. Czasami mamy takie podejście do naszego życia, że wystarczy rozwiązywać problemy. Ale nie tylko jesteśmy my i problemy w naszym życiu. Jest jeszcze diabeł, tak jak jest i Bóg, jest i diabeł i są jego demony. I wszyscy w jakiś sposób jesteśmy zaangażowani w duchową walkę. I ten etap świata duchowego jest dla nas najtrudniejszy do zidentyfikowania. Bo jak grzeszysz, to wiesz, że grzeszysz, twoje sumienie ci poucza i od razu wiesz, że coś źle zrobiłeś. Jeżeli masz problemy z finansami, no to nie widzisz ten problem na swoim koncie. Lub w postaci telefonu od windykatora. Więc generalnie problemy w naszym życiu, problemy też w relacjach, od razu natychmiast zaczynają żyć, tak? Masz problem z żoną, od razu ten problem zmienia atmosferę w twoim domu. I musisz iść na piwo z kolegami. I czasami dobrze, żebyś poszedł, żebyś po prostu nie robił więcej szkód w domu. Tylko żebyś tą atmosferę przerobił z kolegami, jedź na ogarnij się i walcz, żebyś przerobił tą sprawę z kolegami, później wrócił i rozwiązał to w sposób konstruktywny. Ale oprócz tego wszystkiego jest jeszcze świat duchowy, który bez względu na to, jak radzisz sobie z problemami, bez względu na to, jak radzisz sobie z relacjami i czy wszystko pozałatwiałeś, ma wpływ na twoje życie. Ja po konferencji przez cały tydzień doświadczam bardzo głębokiej walki duchowej. Po raz pierwszy nie dotyczy to mojego złego myślenia o moim kaznodziejstwie. Kiedy szedłem z kazalnicy, od razu podeszła moja żona Zasią do mnie i powiedziała: a my teraz jak schodzisz po tych schodach, zamykamy drzwi do twojego złego myślenia o twoim kaznodziejstwie. I naprawdę Bóg mnie dotknął, leżałem przez jakiś czas i ten temat nie wrócił. Natomiast przez cały tydzień wiem, że coś potężnego wydarzyło się na tej konferencji i wiem, że weszliśmy w jakiś kolejny etap. I ja to czuję po prostu duchem, duszą i ciałem przez ten cały tydzień. I gdybym nie orientował się, że jest coś takiego jak świat duchowy, jak świat demonów i duchów, to bym oczywiście próbował przez cały tydzień rozwiązać jakiś problem. Czy to w relacjach, czy w jakichś sprawach. A widzę, że to w ogóle nie ma związku z tym. Wiecie, pierwsza rzecz, która się stała po konferencji, to od razu samochód mi wysiadł. Więc musiałem go naprawić i wydać parę stówek. Potem po dwóch dniach się okazało, że mi nie naprawili tego. Że on jest dalej zepsuty mimo paru stówek, dokładnie w tym miejscu, gdzie miał być naprawiony. W domu się okazało, że lodówka leje wodę i że po prostu trzeba będzie naprawić albo nową kupić. I jeszcze moja żona przypomniała sobie, że mam obiecane meble i musimy je szybko w tym tygodniu przewieźć. A Viola ma ślub w piątek o 16 we Wrocławiu. Jest jeszcze parę rzeczy, żeby to zrobić. A nasi goście wyjechali dopiero we wtorek po konferencji i trzeba było się jeszcze poniedziałek nimi zajmować. Wiecie, ja po prostu nagle, ten tydzień stał się dla mnie opresyjny, ale w tym wszystkim, wiecie, dziękuję Bogu, że wiedziałem, że to nie są tylko te po prostu kwestie natury organizacyjnej i technicznej, że to jest zupełnie coś innego. Więc wiecie, Bóg po kolei te wszystkie sprawy pozałatwiał. Okazało się, że przewiezienie mebli było o wiele prostsze niż myślałem, dokonało się dużo szybciej. Z samochodem też jakoś sobie tam radzimy, natomiast z lodówką to już w ogóle był cud, bo i to po prostu Iza mówi, że gdyby wiedziała, to by się nie odważyła na taki krok, ale siedząc w pracy na swoich terapiach w czasie przerwy przysłała mi 3 linki do 3 modeli lodówek, które wydaje jej, że są dobre. Jest jakiś outlet lodówkowy, gdzie sprzedaje ją lodówki z wyprzedaży, gdzieś tam we Włochach, jakaś wielka hala. Ja nie wiedziałem, że jest to outlet, po prostu 3 linki i mówi, te 3 mi się podobają. Ja mówię, to co, kupować? On mówi, no tylko wiesz, bo mi się podobają kolory i wiesz, i tak jak to kobiecie mówi, i design, tak, ale ty weź sprawdź to wszystko, więc ja mówię, dobra, wziąłem te 3, sprawdziłem, wybrałem klasę energooszczędności A++, więc już całkiem taką fajną, te lodówki sprawdziłem ceny, kilkaset złotych taniej niż gdybym kupował ze sklepu, a są to nówki, tylko jakieś tam stała na wystawie, albo jakieś tam element, albo wziął klient i ci nie spodobała. Więc wybrałem, klepnąłem o 18, rozmawiałem z kobietą, o 20 przyjechali, wstawili mi lodówkę, zabrali starą, skasowali gotówkę w pieniądze i po 2 godzinach miałem lodówkę i za po 2 godzinach wróciła z pracy i mówiła, gdybym wiedziała, że to już będzie czekała lodówkę, to bym ci tych linków nie wysyłała. I się bała, czy to jest dobra lodówka, no bo to po prostu, wiecie, no nie kupuje się lodówki za, wiecie, lodówki, która kosztuje normalnie chyba z 2,5 tysiąca, byśmy ją za 1700 zł kupili, po prostu nie kupuje się tak w 3 sekundy.
Teraz tak.
Chwała Bogu. Moja żona załamana, że ja o lodówce mówię. Dlaczego, kochanie, jesteś załamana?
Będzie chłodnie.
No to nie.
Ale na Immanuelu, naprawdę, słuchaj, możesz to powiedzieć, bo to nie Big Brother, dobrze. Moja lodówka, moje życie. Dobrze. Wracam do tematu. Mi takie rzeczy pomagają. Ja wtedy czuję się prawdziwy, jak tak opowiadam. Dobra. W każdym bądź razie, gdybym myślał naturalnie, to wszystko byłyby naturalne rzeczy, które się wydarzały. Ale powiem wam, nawet na ślubie u Wioli byliśmy i czułem po prostu cały czas, że coś wisi w powietrzu. I zachęcam cię do tego, żebyś rozumiał, że to, z czym walczysz, to są duchy. I teraz, jeżeli to są duchy, to należy we właściwy sposób postępować z duchami. W duchowy sposób zwalczamy duchowe problemy. Naturalne problemy rozwiązujemy w naturalny sposób. Jeżeli ktoś ma biedę wskutek tego, że jest leniwy, to musi się nawrócić, stać się pracowity i zacząć pracować. Ale jeżeli problem jest w duchu, to należy ten problem rozwiązać w sposób duchowy. Tak? Jeżeli ktoś ma demona, to nie możemy tego demona wygonić przy pomocy wyjaśnień i terapii, tylko trzeba go w imieniu Jezusa Chrystusa związać. I teraz wiesz, że to, co Bóg mi powiedział, ma dlatego takie fundamentalne znaczenie. Jeszcze powiem tylko, że tak dla tych, którzy nie byli, duch czarów, jest coś takiego jak czary, to jest sposób działania człowieka, żeby sięgnąć ponad przyrodzoną duchową siłę. Może być czarownik, ale równie dobrze takim czarownikiem może być chrześcijanin, który w niezgodzie ze Słowem Bożym, nie w zgodzie z tym, co Bóg dla niego ma, on bardzo się domaga, żeby te rzeczy mieć. Ja to nazywam duchowymi czarami. Czyli za wszelką cenę modlę się. Na przykład modlę się o kogoś, żeby się zmienił. Dlaczego? Bo nie pasuje mi ta osoba. Wiesz, że to są duchowe czary, że Bóg nas nigdzie nie podaje nam takiego sposobu modlitwy, żebyśmy my naszą modlitwą zmieniali życie drugiego człowieka. Żeby się modlić, żeby Bóg go błogosławił, żeby Duch Święty był na nim, żeby Bóg mu otworzył oczy, jeżeli może, żeby łaska Boża była nad nim. Ale nie możemy w modlitwie celować po prostu naszej modlitwy przeciwko drugiemu człowiekowi, dlatego że nam gula skacze. Jak nam gula skacze, to już wiemy, że mamy do czynienia nie z tym duchem, który trzeba, bo gdyby był to Duch Święty, to by wzbudzał ten człowiek w naszym sercu miłość i współczucie. A jak wzbudza gulę, to najlepiej się nie modlić. Ale kiedy się modlimy, czasami mamy do czynienia z duchami czarów. Więc możemy być otwarci na duchy czarów, demoniczne duchy, które oddziaływują na nas ze względu na to, co robią ludzie wokół nas, nie wiedząc, że zajmują się czarami. lub wiedząc, że zajmują się czarami. Ja doświadczałem takich czarów, kiedy byłem w Afryce, kiedy nocowałem na granicy takiej wioski czarowników. Ale druga rzecz jest taka, że otwieramy się też na czary, na duchy demoniczne, kiedy sami zaczynamy czarować. Przez to, że robimy rzeczy bardzo silnie, żeby otworzyć się na nowe możliwości. I to są jedne z tych elementów, które jeżeli są w naszym życiu, to mamy otwarte drzwi, żeby te demony nas dotykały, ale z drugiej strony możemy wręcz pobudzać demony, żeby one działały w naszym życiu. Pierwsza rzecz to jest narzekanie. Narzekanie to jest ciągłe mówienie w sposób taki mówiący o tym, że jestem niezadowolony z tego, co mam. Kto jest najbardziej niezadowolony? Diabeł jest niezadowolony przez całe swoje istnienie od czasu, kiedy się zbuntował przeciwko Bogu, a chciał być jak Bóg, jest niezadowolony. On cały czas narzeka, on mówi, że on nic się nie wydarzy, on wisi nad krajami w postaci zwierzchności i te kraje powtarzają to, co te demony niszczące narody mówią. Po konferencji zaraz mi ktoś przysłał link do felietonu z pewnej gazety. Jeden z redaktorów napisał: narzekanie, polski sport narodowy. Ja w sobotę głoszę, a w poniedziałek jest artykuł. Chociaż nie słuchał on tego kazania. Więc jeżeli ty teraz narzekasz przez cały czas jesteś niezadowolony z tego, co po prostu masz w swoim życiu, to w jakiej duchowości bierzesz udział? Jakie czary odprawiasz nad swoim życiem? O, moja żona, mój dom, moje dzieci, moja praca, mój kościół, ten cały kraj, wyjechać tylko z tego kraju, a ci ludzie to. Wiecie, nawet jak tylko tak spróbujesz trochę mówić, to już widzisz, jak po prostu jedziesz w dół ze swoim życiem. To nigdy nie poprawia nastroju. Jeszcze nie widziałem w życiu człowieka, który by narzekając poprawiał sobie nastrój. To jest zawsze dół, zawsze jest przygnębienie. Dopiero ludzie, którzy przestają narzekać, nagle jakoś powstają. Dlatego potrzebują organizować sobie party, imprezę, wesoły czas, żeby po prostu, żeby zapomnieć o tym, co ich otacza, bo to, co ich otacza, powoduje tylko ich narzekanie, więc jadą w dół. To jest bardzo ważne. Posłuchaj sobie tego słowa z konferencji, ono jest na perspektywie nieba w pliku wideo. To jest druga sesja była konferencyjna, o tym głosiłem. Narzekanie. Druga rzecz, oskarżanie. Jeżeli wciąż narzekasz, ja mówię o tym nie tylko o nawyku teraz, ale mówię o duchach, które za tym stoją. Narzekanie. Narzekasz. Jeżeli długo narzekasz, to dochodzisz do miejsca, że musisz znaleźć winnego tego, że dlaczego ci jest tak źle. Więc jeżeli przyczepisz się jak rzep psiego ogona jakiejś swojej sytuacji, będziesz w koło mówił o tym, że to jest zła sytuacja w twoim życiu, to w końcu będziesz musiał kogoś oskarżyć za tą sytuację. Zilustrowałem to w postaci historii narodowej naszej, polskiej, gdzie nasza historia, nawet w szkole dzieciom jest uczona z perspektywy krzywd, jakie nam wyrządzały narody, które nas otaczały. W związku z tym dzisiaj polski patriotyzm jest trochę inny niż patriotyzm innych narodów. Jest negatywny, nie jest pozytywny. Nie jest miłością do ojczyzny w postaci zbudujmy ją, stwórzmy coś pięknego. Naprawdę mamy kawałek pięknej ziemi, bogatej w złoża, naturalnie, w przyrodę, w rzeki, góry, morze, mamy wszystko, tylko jest zbudowany na zasadzie musimy to ocalić i bronić cały czas. Dlaczego? Bo narzekanie powoduje szukanie wroga, a szukanie wroga powoduje, że zaczynamy oskarżyć cały czas i w tej mentalności budować całe nasze życie. Okej? Źle się czujesz? Będziesz długo o tym mówił, długo o tym myślał, w końcu zaczniesz szukać tego, który po prostu ci to zrobił. Niemca, Ruska, Żyda, w twoim osobistym życiu żony, męża, pastora. Ja nawet zauważyłem, że nawet moje dzieci w pewnym momencie są przyczyną mojego nieszczęśliwego życia. Że to jest po prostu tylko kwestia czasu. Żebyś tylko popielęgnował trochę swoje narzekanie, marudzenie i natychmiast masz. Możesz narzekać na niewysłuchane modlitwy, bo ci Bóg nie wysłuchał. Zgadnij, gdzie cię to zaprowadzi. Jakie demony będą uruchomione. Na pewno niewiary, na pewno zniechęcenia, żeby dalej się modlić, a w końcu doprowadzi cię do oskarżania samego Boga. Kiedyś nie wierzyłem w to, ale musiałem zobaczyć ludzi, którzy autentycznie oskarżają Boga i musiałem zobaczyć siebie też w sytuacjach, w których krzyczałem do Boga i mu wypominałem rzeczy. Więc to jest możliwe. I to otwiera nas na duchy czarów, ponieważ tym, który cały czas oskarża, jest diabeł. Oskarżyciel braci, to jest król wszystkich oskarżycieli i ich lider i przywódca. I wreszcie zazdrość, która zaślepia oczy. Ona powoduje, że zazdrość to jest po prostu cudzołóstwo inaczej. Ja pragnę cudzego życia, cudzego łoża, cudzej żony, cudzego domu, cudzego powołania, cudzego stylu życia, cudzego poziomu życia. Więc zazdrość zaślepia ci oczy na to, co już masz. Na to, co już masz i co możesz użyć w swoim życiu. I to prowadzi też do otwarcia się na demony. Wiecie, z czego diabeł zazdrościł Bogu, zanim został strącony? W księdze Ezechiela o tym czytamy. Chwały zazdrościł Bogu. Chciał tego samego uwielbienia, które należne jest Bogu. Chciał czci. Dlatego stał się demonem, upadłym aniołem, ten, którego imię było Gwiazda Jutrzenki na początku. Więc zazdrość, pielęgnowanie zazdrości prowadzi do otwarcia się właśnie, zapamiętajcie to, na demoniczne duchy. Ja mówię tutaj o duchach. Bo możemy to naturalnie przeczytać jako zdrowy styl życia i chory styl życia. Czyli nie rób tego, rób co innego. Ale ja to naprawdę podkreślam. Ja widzę, że wielu ludzi sobie nie radzi z narzekaniem. Dlaczego nie radzi sobie z narzekaniem? Dlatego, że to są duchy. To wymaga modlitwy, pokuty, nawrócenia i napełnienia się Słowem Bożym. Nie wystarczy po prostu powiedzieć, nie będę już marudził, bo to głupie. Jestem w środowisku ludzi, gdzie się mało narzeka, no trochę nie wypada tutaj też ględzić. Powiem ci, ja jestem w kościele całe moje życie, a znajduję sobie moje słodkie enklawy, w których mogę ponarzekać ile wlezie. No to nie jest kwestia naturalnych rzeczy, to są duchowe rzeczy. Więc mamy narzekanie, oskarżanie i zazdrość. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich. Listu Jakuba z 5 rozdziału. Tą ilustrację miałem później z objawienia Jana 12 o oskarżycielu braci. I trzecie z psalmu 37:1 o tym, żeby nie zazdrościć tym, którzy otaczają nas, ale tam było więcej innych wersetów. Więc teraz pytanie jest, co zrobić, co wypełni pustkę? Bo pierwsza rzecz to nawrócić się od złych rzeczy, ale teraz nawrócić się musimy do dobrych rzeczy. Więc każda z tych rzeczy, które czynimy negatywnie, ma swoje odlustrzane odbicie w tym, co możemy czynić pozytywnie, żeby otwierać się na działanie Ducha Świętego i poskramiać te demony w naszym życiu. Więc na narzekanie zastępstwem w tą próżnię, która nastanie już, kiedy będziesz pokutował z narzekania, musisz czymś to wypełnić, jest dziękowanie, jest dziękczynienie. Jeżeli zaprzestaniesz już oskarżania, to tą pustkę, która powstanie w twoim życiu, musisz napełnić przebaczaniem, które jest potrzebne przez całe życie ciągle, bo na tym polega też życie. I wreszcie zazdroszczenie możesz zapełnić pomnażaniem, to będzie wymagało trochę wyjaśnienia. Generalnie chodzi o to, że jeżeli zazdrościsz, to nie widzisz to, kim jesteś. Kiedy zaczynasz widzieć, kim jesteś, to zajmujesz się tym, żeby pomnażać to, kim jesteś. Wszystkie talenty, obdarowania i powołania. Skupiasz się na byciu szafarzem, tak? Więc albo zazdrościsz, albo jesteś szafarzem. Może zazdroszczenie, szafarstwo. Może by lepiej pasowało. Dobrze. W każdym bądź razie to jest bardzo ważne. Metanoia, słowo, to jest nawrócenie. Co ono oznacza w języku greckim? W związku z tym, że mamy przebudzenie i mamy ludzi, którzy są tylko 14 lat nawróceni. Musimy to powtarzać i wracać do tych podstaw. Nawrócenie to jest odwrócenie się od starego sposobu postępowania. W grece zmiana myślenia. Więc teraz tak, jeżeli jesteś taką osobą, która narzekała, oskarżała, zazdrościła, to Bóg mówi ci, nawróć się. I nawrócenie to są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, odwracasz się od tego kierunku, w którym szedłeś. Czyli nawracasz się, tak? Bóg mówi, nie idź tą drogą, to jest ślepa droga. Zazdrość, narzekanie, oskarżanie, to jest ślepy zaułek, otwiera cię na demony, zniszczy twoje życie. Wyrzeknij się tego, więc ty się nawracasz, tak? To jest to spotkanie, które wierzę miało miejsce na konferencji. Ale teraz, kiedy się odwróciłeś, to twoje życie nie przestaje być drogą. Więc musisz teraz zacząć iść. Zanegowałeś to, co nie miałeś robić, ale teraz musisz w to miejsce zacząć robić coś innego. Więc jeżeli narzekałeś i powiedziałeś, wyrzekam się narzekania, nie będę żył, nie będę napełniał swojego życia narzekaniem, to odwracasz się i zaczynasz żyć w stylu dziękowania i dziękczynienia w swoim życiu. Za wszystko, czym cię Bóg obdarzył. Za Kościół, za relacje, za Słowo Boże, za Ducha Świętego, za dary, za nadzieję, za Jezusa, za życie wieczne, za niebo. Jeżeli byłeś człowiekiem, który oskarżał innych, okoliczności, kraj, naród, pastora, za swoją sytuację, dobrze, odwracasz się od tego, ale teraz musisz coś zacząć robić w życiu. Dlaczego? Bo życie dalej jest nieprzychylne tutaj na ziemi i dalej będą wpadali na ciebie chcący bądź niechcący różni ludzie. Musisz brać przykład z Jezusa, który na krzyżu mówił: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I zaczynasz napełniać swoje życie przebaczaniem i zaczynasz żyć w takim stylu, że zaczynasz przebaczać wszystkiemu i wszystkim, którzy cię otaczają, wszystkiemu, co się rusza, zaczynasz przebaczać. Amen? I w tym tak samym momencie, jeżeli żyłeś życiem zazdrości, że inni mają lepiej, że innym to się dobrze ułożyło, moje życie zawsze było do bani i tu miałem źle, i tu miałem źle, i tu miałem źle, teraz widzisz, że to jest beznadziejny sposób. Ja nie mogę tak, moją własną duszę niszczę, otwieram na demony, dobrze, nawracasz się, ale teraz trzeba czymś życie napełnić. Więc teraz się pytasz: Boże, to teraz jak ja widzę, co ja mam, to ja to, co mam, zaczynam wpuszczać w ruch, żeby to zaczęło wydawać owoc, bo ty mnie rozliczysz z tego wszystkiego, czym mnie obdarzyłeś. Amen? Więc moje słowo na dzisiaj to jest o dobrych nawykach i dotyczy właśnie tej części: dziękowanie, przebaczanie i pomnażanie. I właściwie już myślę, że jak jesteś osobą długo wierzącą, to już możesz iść do domu. Natomiast jeżeli jesteś krócej nawrócony niż 14 lat, to mamy wersety dla ciebie. Okej? Okay? I teraz powiedzmy kilka rzeczy. Najpierw o dziękczynieniu. Dawid miał to objawione. On, kiedy został powołany, to natychmiast w jego sercu pojawiło się pragnienie, żeby zbudować Bogu przybytek, żeby odbudować ten przybytek, który tam gdzieś był, na jakimś polu Siloe, u kogoś tam, żeby go po prostu przywieźć do Jerozolimy i żeby w nim uruchomić uwielbienie, a potem, żeby ten budynek, który od czasów Mojżesza był takim przenoszonym, nietrwałym, z drewna i płócien różnych zbudowanym przybytkiem, żeby zastąpić murowanym, pełnym złota i chwały. I wiecie, kiedy on nastąpiło to odnawienie przybytku w czasach Dawida jeszcze, bo Salomon dopiero zbudował świątynię, to on przeznaczył konkretne pieniądze na to, żeby zatrudnić muzyków, śpiewaków i grających na instrumentach, żeby cały czas odbywała się chwała dla Boga tam, gdzie on mieszkał. Wiecie, z perspektywy, kiedy my patrzymy tylko Stary Testament, Nowy Testament w taki sposób, to nam się to wydaje takie dziwne, tak? Jakaś celebra, jakaś liturgia starotestamentowa, śpiewy, muzyka. Ale kiedy my zrozumiemy, kiedy czytamy psalmy jego, kiedy on cały czas dziękuje Bogu, Dawid, to widzimy, że to był oręż walki duchowej. On mówi o mieczu obosiecznym w ich ręku, a na ustach uwielbieniu Boga. Dawid pisze psalmy o tym, że usta niemowląt oddającym chwałę poskramiają złośnika i mocarza. Więc Dawid, mimo że żył w Starym Testamencie, miał zrozumienie, że dziękowanie Bogu, oddawanie Mu chwały jest potężnym orężem. Amen. I prawdopodobnie właśnie dlatego jest Dawid nazwany synem według Bożego serca, bo między innymi to miał właściwe zrozumienie tego elementu i przez całe życie prowadząc to, Bóg odsuwał jego wrogów przez całe życie. I właśnie kulminacja jak dotychczas Królestwa Izraela właśnie była zapanowania Dawida i później jego syna Salomona. Ja wiesz, że kluczem było zrozumienie tego duchowego oręża, jakim jest dziękczynienie, uwielbienie, chwalenie Boga. Więc dziękujcie Panu przy wtórze cytry, grajcie Mu na 10 strunach harfy. Zachęcam cię do tego. Widzisz narzekanie? Okej, okay, pokutujesz, odwracasz się, musisz coś zacząć tym robić. I to jest ciekawe, bo narzekanie nam przychodzi jakby po drodze w naszym życiu, po prostu coś się dzieje i ty po prostu... Ale żeby wprowadzić nowy nawyk, to już jest z teorii nawyków, może mieliście w swoich biznesach szkolenie na ten temat, generalnie ludzi uczy się tego, że jak nowe nawyki nabywać. Ale to jest kwestia, teraz musisz po prostu zacząć to bardzo konsekwentnie praktykować w drugą stronę, żeby to się stało przy okazji. Na początku to się nie dzieje przy okazji. Na początku wymagane jest konkretne oddzielenie czasu i działanie w tą stronę. Potem staje się to już nawykiem, ale na początku wymagana jest praca. Zawsze kiedy uczymy o walce duchowej ludzi, o zademonieniu, to mówimy, że wypędzić demona to jest jedno, to jest jak wyjąć wtyczkę z gniazdka. ale żeby później diabeł nie wrócił, tak jak Jezus mówi, z siedmioma gorszymi duchami, to trzeba zmienić kształt wtyczki. Zawsze to pokazuje na takiej zasadzie, prawda, że to jest wtyczka, twoja dusza otwarta na demony. Tu są demony, teraz w imieniu Jezusa wyganiamy demony, ale teraz musi się tutaj coś zmienić, nastąpić uzdrowienie, żeby one już nie miały gdzie wejść, nie miały jak wrócić. I tym jest właśnie praca nad przemianą umysłu, żeby twoje życie było napełnione dziękczynieniem. Wiesz, i na początku potrzebujesz zacząć to robić w postaci konkretnych modlitw, już nie proszenia, już nie po prostu błagania Boga, ale na przykład uwielbienia. To jest bardzo dobre, ten starotestamentowy obraz jest świetny, ponieważ on pokazuje o pewnych rzeczach, które można zrobić. Można wziąć instrument do ręki i zacząć grać dla Boga. Można zacząć śpiewać, zamknąć się gdzieś i śpiewać. To jest bardzo dobre i bardzo ważne, żeby to robić. Czasami byliśmy oskarżani, że wy robicie te 24 godziny modlitwy i uwielbienia, te dni modlitwy i uwielbienia w Warszawie i tak dalej. To tak wygląda jakoś tak wiesz, no właśnie tak nam protestantom to przypomina od razu jakieś takie liturgiczne działania, jakieś kółko się różańcowe zawiązują i coś tam robią i myślą, że Bóg wie, co z tym zrobią. Po pierwsze to coś robi, a po drugie ci, którzy uczestniczą w tym, nabierają nowych nawyków i coś się zaczyna zmieniać w ich życiu. Więc spójrz w tą stronę i zacznij coś robić, ponieważ życie nie znosi pustki, tak? Potrzebujesz być zaangażowany. To, że nie będziesz narzekał, nie rób, pomoże ci na jakiś czas, natomiast musisz pójść w drugą stronę, zacznij coś robić, zacznij uwielbiać. Wczoraj wracając ze ślubu, byliśmy na Ostrowie Tumskim, tam na tych wyspach, Piaskowej Wyspie i innych we Wrocławiu, zobaczyć sobie te budynki. Ja bardzo lubię te czerwone cegły gotyckie. I dowiedziałem się czegoś nowego, dowiedziałem się, że najstarsza gotycki kościół właśnie tam stoi. Ta katedra Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim, najstarszy kościół gotycki w Polsce. Nie romański, bo były starsze, ale gotycki. Bardzo ciekawe. Wszedłem, żeby sobie to zobaczyć. Nie wiem, czy wiecie, ale te świątynie były budowane 100, 150, 200, niektóre nawet 300 lat. Żeby były ukończone. Były budowane etapami. Ile kasy w to zostało włożone, ile zaangażowanie, ile ludzi przy tym pracowało, ile zawodów. W ogóle wam polecam poczytać na ten temat, jak to budowano, ale jeden cel był, w średniowieczu ludzie, dla nich Bóg był ważniejszy niż to, co widzieli. Świat nadprzyrodzony był ważniejszy. W związku z tym, to, co tworzyli, musiało znaleźć wyraz jakiś. Dlatego budowali te obiekty, które miały imponować. Miały być inne niż budynki budowane dla człowieka do zamieszkania. Generalnie sztuka przez całe wieki była skupiona na Bogu. Dopiero wiele lat później zaczęto używać sztuki jako przyjemność dla człowieka. Pierwszy, nie wiem czy wiecie, pierwszy świecki pomnik w Warszawie to jest kolumna Zygmunta. Wcześniej nigdy żadnemu człowiekowi, który nie był święty, nie był katolicki, nie był religijny, czy Matce Boskiej, czy Bogu, czy coś tam, nie był zbudowany na ziemiach polskich. To był pierwszy przez Władysława IV dla swojego Jana III Wazy został zbudowany przez syna Władysława IV. Pokazałem to temu Rolandowi, mówię, że to pierwszy świecki pomnik, on mówi, jaki świecki, on taki wielki krzyż trzymał w ręku. Ja mówię, tak, bo on był kontrreformatorem, on walczył z reformacją protestancką, dlatego ma ten krzyż i miecz w ręku, ale faktycznie był, nie jest uznawany za świętego, tak więc to jest taki pierwszy świecki. Więc przez wieki było tak, że wszystko, co budowano, co tworzono, to, co najpiękniejsze, miało związek jakiś z Bogiem. I wiesz, to pokazuje mi, że my nie możemy tak po prostu tylko odwrócić się od złych rzeczy. My potrzebujemy nasze życie zapełnić czymś, tak? Oczywiście my dzisiaj nie będziemy budować świątyń, bo Słowo Boże mówi, że Bóg nie mieszka w świątyniach ludzką ręką zbudowanych, ale jeżeli możemy zacząć składać dziękczynienie tym wszystkim, co robimy, śpiewamy, gramy, mówimy, piszemy, komponujemy, malujemy, to jest absolutnie właściwy kierunek, bo to jest kierunek dziękczynienia. Wiecie, ja przez jakiś czas pisałem wiersze, po jakimś czasie mi jakoś tak ochota odeszła, a z drugiej strony przez to, kiedy zacząłem pisać wiersze, to się zorientowałem, że jest wielu, którzy mają większy talent, więc tak trochę... O, nieprawda, dzięki Mateusz, naprawdę. Mateusz, chwała Panu, naprawdę, cudownie. Dziękuję Ci. W każdym bądź razie, wiesz, mam taką refleksję, wiesz, że możesz... Nikomu z was nie odmawiam życia duchowego i życia głębokiej refleksji, bo sobie też tego nie odmawiam, ale powiem wam, mocno czuję, że dziękczynienie to jest zupełnie inny wymiar niż tylko taki kontemplacyjno-refleksyjny sposób podejścia do naszego życia. Bo można być człowiekiem, wiesz, głębokich myśli, rozważań, refleksji, ale to jeszcze nie wystarczy. Musisz po prostu pójść w przeciwną stronę. Musisz pójść w stronę, nie wiem, ostatnio ktoś zamieścił, taką mam znajomą na Instagramie, która uwielbia teatr muzyczny w Gdyni i ciągle filmiki puszcza i w końcu, wiesz, zacząłem to oglądać. Tak myślę, mówię, właśnie, to jest takie, takie nawet przynośnia mi się pojawiła, że właśnie życie chrześcijanina to powinien być musical. Zobaczyłem jedną taką scenę grupowego śpiewu, jak oni po scenie, nie pamiętam, co to było za przedstawienie, jak śpiewają, chodzą wszystko i z takim triumfem, z taką radością. Mówię, nie dziwię się, że niektórzy ludzie lubią teatr muzyczny, bo jak tam siedzisz i to się rusza i śpiewa i skacze i chóry, to jest dobre. Ludzie czują, potrzebują takich rzeczy. Ja myślę sobie, że nasze chrześcijańskie życie powinno być takie właśnie. Zobaczcie, przychodzisz do kościoła i jest uwielbienie. Mieliśmy dzisiaj super uwielbienie, nie wiem, czy zauważyliście. To po prostu świetne. Wiesz, po prostu... Dlaczego? Bo to coś z nas zdejmuje, bo to nas przenosi do tego miejsca, którego my powinniśmy zacząć mieć codziennie, każdego dnia, tygodnia w naszym życiu. Ha! To jest dobre. Wczoraj przeczytałem ciekawy artykuł Seks a duchowość. Bardzo ciekawe, też mówię, to jest, gdzie się okazuje, że się może wszystko przydać. Do kazania. Ale fajnie autor napisał coś takiego, że z życiem duchowym jest bardzo podobnie jak z seksem małżeńskim. Że na początku jest etap fascynacji. Że nie trzeba żadnego po prostu wysiłku podejmować, żeby było super. Jest po prostu, jest euforia, jest pochłonięcie, tak? Potem jest okres normalnego życia ze sobą, współżycia. I mówi, że ten etap jest bardzo potrzebny, bo gdyby ludzie tak mieli przez całe życie żyć, jak na początku prowadzi życie seksualne, to by nie mieli energii, żeby cokolwiek społecznie zbudować. Po prostu by siedzieli w sypialni przez to życie, ale w pewnym momencie to się wszystko stabilizuje na jakimś etapie i jest okres bliskości, serdeczności, współżycia, radości z tego, ale to nie jest już na tym szalonych poziomach, jak tutaj, w tym pierwszym etapie. Ale potem... Często, kiedy ludzie nie zauważają, że jak ważne jest pożycie, właśnie to seksualne, to przychodzi okres psucia tego życia, tak? Jakiegoś regresu, stagnacji lub niszczenia. I wtedy powiedział, że z życiem duchowym jest, autor powiedział, że jest dokładnie tak samo, że na początku nawracamy się, mamy okres fascynacji Bogiem. Jesteśmy uwolnieni, zerwane są kajdany, po prostu latamy do siódmego nieba. Potem zaczynamy żyć z Bogiem i po prostu... Jesteśmy bardziej trzeźwi, tak? Już rozumiemy, zaczynamy rozkminiać przyczyny naszych niepowodzeń, więc zajmujemy się tym, zaczynamy duchowo wzrastać generalnie, tak? Ale powiem wam, on to opisuje w ten sposób, że tak jak jest ta krawędź między tym normalnym życiem z Bogiem, czy normalnym życiem w małżeństwie z współmałżonkiem, jest pewna krawędź, jest pewien moment, którego możemy przegapić i wchodzimy w miejsce psucia i stagnacji w naszym życiu. I tam były podanych kilka takich rad właśnie na ten moment pomiędzy normalnym funkcjonowaniem, a tym, które jest regresem, żeby go zauważać. Jeżeli tego nie zauważymy i długo będziemy w regresie, to wreszcie to prowadzi w życiu seksualnym do zdrady, do szukania satysfakcji gdzie indziej w innych ludziach, do rozpadu małżeństwa, a w życiu duchowym też prowadzi do śmierci, bo człowiek zaczyna szukać rozrywek i satysfakcji w innych rzeczach w życiu bardziej, niż żeby wrócić do normalnego życia. Więc mówi, ten moment jest tutaj bardzo kluczowy. I on to nazywa naprawą. Naprawą, czyli po prostu zauważeniem, co jest przyczyną, że już nie jestem zainteresowany pożyciem seksualnym. Albo naprawą, ponieważ już nie jestem dłużej zainteresowany pogłębianiem mojego życia duchowego. I coś muszę naprawić. Jedna z rzeczy, o których tam mówi, to mówi zwyczajne lenistwo. Czyli po prostu niechęć, coś się po prostu... Przeżyło mi się to, tak? Nie mówię znudziło się, ale się przeżyło po prostu. To już po prostu tyle razy po prostu miałem to w moim życiu, takie rzeczy, że już tam się niczego nowego nie spodziewam. To jest lenistwo, albo naturalne, albo duchowe.
To jest wymagana praca. Więc zachęcam was do tego, żebyście, jeśli chodzi o dziękczynienie Bogu, żebyście poszli w tą naprawę i poszli w przeciwną stronę. Zacznij pisać listy do Boga dziękczynne. Amen. Zacznij pisać wiersze dziękczynne, zacznij pieśni grać, śpiewać. Amen. Cokolwiek, co możesz zrobić dla Boga, co mu przyniesie dziękczynienie. Dawać pieniądze w dziękczynieniu, nie wiem. Ofiary dziękczynne możesz składać. Możesz mówić w zwykłej modlitwie, w zwykłych słowach. Wypowiadać to, za co dziękujesz. Powiem ci, to coś zmieni bardzo potężnie w twoim życiu. Dobrze, są tu te wszystkie wersety. Już nie będę teraz ich rozwijał, bo czas bardzo szybko biegnie. Ale może jeszcze, może te z Nowego Testamentu. Efezjan 5:20. Dziękujcie też zawsze za wszystko Bogu w imieniu Ojca, naszego Pana Jezusa Chrystusa. I drugi podobny... A miałem coś jeszcze o lodówce powiedzieć. Dobrze, więc to było Efezjan 5:20. Dziękuję za wszystko. I pierwszy do Tesaloniczan 5:18. Za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Wiecie, te dwa fragmenty, Efezjan 5:20 i pierwszy Tesaloniczan 5:18. Większość czasu, który ja poświęciłem na nauczanie o tych wersetach, albo słuchałem o nauczaniu o tych wersetach, dotyczył prostowania religijnego myślenia, że przecież nie możemy za wszystko dziękować. Ponieważ religia mówi, że dziękuj Bogu za chorobę, dziękuj Mu za nieszczęście, dziękuj Mu za biedę, bo jak Bóg tak chciał, to trzeba Mu dziękować. Bo On chciał najlepszego dla nas, więc nas obdarzył chorobą i biedą. I oczywiście nie mamy dziękować Bogu za demony, nie mamy Bogu dziękować za biedę i nie mamy Bogu dziękować za choroby. Natomiast jeżeli tylko w ten sposób się uczy tych wersetów, to w końcu ich się przestaje uczyć. Bo jak długo można uczyć Biblii, mówiąc, co ona nie znaczy? Trzeba zacząć jej uczyć, co ona znaczy. A nie tylko odkręcać. Więc tutaj jest bardzo mocno powiedziane, że dziękujcie też zawsze za wszystko. To jest bardzo ważne. No powiesz, no ale jak? No przecież, no właśnie, widzisz już to. Już widzisz, jak za plecami wiszą te wszystkie narzekania, które przecież twoja dusza nie może zignorować. I jak możesz teraz dziękować? Jak możesz dziękować? Pierwszy taki moment, kiedy ja zwyciężyłem duchowo, jako pastor w służbie, to był taki, kiedy za człowieka, który był mocno przeciwko mnie, zranił mnie, Bóg mnie zachęcił, żebym dziękował za niego Bogu. I ja nie mogłem dziękować za niego Bogu, ponieważ na pierwszym planie miałem to, co on zrobił złego. A Bóg mówił, dziękuj za niego, on jest moim dzieckiem, moim stworzeniem, moje powołanie jest nad jego życiem. Więc był dyskomfort w duszy, który miał charakter rozdzierający. Nie była tylko myśl taka. A Bóg mówi, zwyciężysz ducha czarów, jeżeli będziesz dziękował i błogosławił. Wiecie, ja lubię eksperymenty i takie radykalne rzeczy, więc powiedziałem, zobaczę, jak ta modlitwa będzie wyglądała. To musi być bardzo ciekawe. I zacząłem się w ten sposób modlić, bo zacząłeś i tak zacząłeś. Dobrze, błogosławię go i ten po imieniu mówiłem. Najpierw tak ostrożnie jego ciało, żeby nie był biedny, żeby nie był chory. Czyli na zasadzie, żeby go najgorzej spotkał. Ale później w tej modlitwie, wiesz, zacząłem się po prostu posuwać tak trochę głębiej. W końcu zacząłem jego relacje, jego żony, dzieci błogosławić. To już było tak, już było ciekawe. I później zobaczyłem, że następny próg, który muszę przekroczyć w tej modlitwie, to muszę zacząć błogosławić jego powołanie i rozwój jego służby. Czyli to było najtrudniejsze, ponieważ na tym polu żeśmy się zwarli. Nie na polu zdrowia i pieniędzy, albo żony i dzieci. Tylko właśnie w tym miejscu on mi przypiekł. Że uważał, że wie lepiej, a że ja już jestem skończony, a jego że droga się zaczyna. Kochanie, już naprawdę o lodówce nic nie powiem, już nie machaj tam nic mi więcej. I tutaj zacząłem, wiecie, przeszedłem do modlitwy. Boże, błogosław jego powołanie, błogosław jego kościół, jego rozwój, jego służby. Niech ma więcej niż ja, niech zdobędzie kraj. Moja dusza oczywiście z tyłu jeszcze podpowiadała, możesz go błogosławić ile wlezie, ale jak nie będzie pokutował, to i tak to się nie wydarzy. Tu ten dzięcioł z tyłu siedział, wiesz? Ale w modlitwie ja już byłem, przekroczyłem Rubikon. Mosty zostały spalone, przekroczyłem pewien punkt, do którego już nie było powrotu. I później wracałem do tej modlitwy, błogosławiąc jego służbę. No, wcześniej myślałem sobie, no tak, jak on zdradził mnie, to co człowiek sieje, to i rządź będzie, to jak on teraz współpracowników znajdzie. Ale przekroczyłem to w modlitwie i modliłem się, Boże, błogosław go cudownymi współpracownikami. I teraz jest kluczowe pytanie. Czy Bóg wysłuchał moich modlitw? Jeżeli to jest w ogóle nieważne. Bo jak patrzę na, akurat na życie tego konkretnego człowieka, to mam wrażenie, że trochę go wysłuchał, trochę moich modlitw nie wysłuchał, więc nie wiem jeszcze. Ale podobnie życie jest, jak patrzę na swoje życie, to tak myślę, że część Bóg wysłuchał, część nie. Ale to, co się wydarzyło najważniejsze, to się wydarzyło z moim sercem, że ja przeszedłem do nowego miejsca. Powiem, gdyby to dalej pielęgnował, bym był skończony jako pastor. Z zatrutą duszą. Zazdrość jest porównana do trądu kości, do próchniejących kości. To o tym głosiłem na konferencji. Choroba, która jest ukryta, której nie widzisz, nad którą nie możesz zapanować, bo jest ukryta w twoim wnętrzu. To jest ciekawe. Dobrze, więc dziękuj za wszystko, zawsze. I teraz to, co odkręcałem przez wszystkie lata, muszę do tego wrócić, bo tak, zderzasz się z sytuacją, że masz brak finansowy. Tak? Dobrze, już wiesz, za biedę nie będziesz dziękował. Okej, bo Bóg nie jest źródłem biedy, on jest źródłem obfitości i powodzenia. Dobrze. Ale jakkolwiek Biblia mówi, za wszystko zawsze dziękuj. No jest, to jest teraz twoje miejsce i teraz jakoś by trzeba było podziękować. I zachęcam cię, żebyś podziękował. Powiedział, Boże, dziękuję ci za to, co mam, a nie za to, co nie mam teraz. I za okazję, żeby wzrastać w tym miejscu, kiedy nie mam. I to, co mnie nauczysz teraz, przez to, kiedy przechodzę przez te trudności. Tak jak Roland głosił, że będę, cytował apostoła Pawła, że będę się chlubił moimi uciskami, prześladowaniami, tym wszystkim. Dlaczego? Bo wtedy Chrystus we mnie okazuje się mocny. Byłem chory, napisałem do przyjaciela, żeby po prostu modlił się, pościł i żeby miał słowo dla mnie, bo jestem chory i potrzebuję ratunku w tej sytuacji. Przyjaciel mi odpisał wersetem z księgi Daniela, kiedy oni mieli być wrzuceni do pieca ognistego. I przyjaciel powiedział, ja wiem, że to jest po prostu dla ciebie może być dramatyczne, ale wyobraź sobie, że jeżeli zaufasz Bogu, to wszystko będzie dobrze. Wiecie, i po prostu ja stanąłem w miejscu, że ja musiałem zacząć dziękować. Mimo, że była choroba. I powiem ci, to jest bardzo ważne, bo niestety takie konsumpcyjne podejście ewangeliczne powoduje często nasze myślenie, że mam brak, to natychmiast się modlę. Dobrze, módl się, bo Słowo Boże mówi, nie prosicie, nie macie, bo nie prosicie. A czasami prosicie i nie macie, bo chcecie własne pożądliwości zaspokoić, tak? To jest z listu Jakuba. Więc nie masz, dobrze, proś. Ale zachęcam cię, żebyś w pierwszej kolejności w swoim życiu prowadził życie dziękczynienia. Bo Bóg jest na tronie, nikt go nie zdjął. On czuwa nad wszystkim, nad narodami, nad kościołami, nad twoją rodziną i nad twoim życiem. I mimo, że wygląda, że jesteś w piecu ognistym, to masz za co dziękować. Zawsze, za wszystko. Halleluja. I myślę, że to jest ekstremalnie ważne, jeżeli mamy pokonać ducha czarów. Żeby właśnie wejść w to pozytywne działanie, w pozytywny nawyk. Halleluja. Dobrze, druga rzecz, wybaczajcie. Przebaczajcie. Całe mnóstwo na ten temat jest, że mamy przebaczać, ale jeżeli oskarżałeś w swoim życiu, to też to cię automatycznie w wyniku pokuty nie opuści, jeżeli nie zapełnisz nowym nawykiem swojego życia. To, co się zwraca przeciwko tobie, wymaga też właściwego duchowego działania. Ktoś kiedyś tak powiedział, że ludzie się tak szybko nie zmieniają. Oczywiście nie bierzesz tego do siebie, ty uważasz, że ty jesteś absolutnie otwarty na duchowy wzrost. I... Ale jeżeli patrzysz na ludzi, którzy cię otaczają, to wiesz, że to jest prawda. W związku z tym, jeżeli ktoś ci zalazł za skórę, jest duże prawdopodobieństwo, że jeszcze wielokrotnie to zrobi, zanim wzrośnie wystarczająco wysoko, żeby ci nie załazić za skórę. Więc już wiesz, że nie masz oskarżać. Ale w to miejsce musi wejść teraz nieustanne przebaczanie. Myślę, że nie trzeba wam przypominać słów Jezusa, który mówił o tym, żeby 77 razy na przykład, albo 70 razy 7 i tak dalej, jak to różne tłumaczenia mówią, żeby przebaczać. Dlaczego Jezus tak mocno o tym uczy? Ponieważ to jest oręż duchowej walki. Wiesz, i musisz zacząć przebaczać. Ciągle. Cały czas, konstans, po prostu cały czas życie w przebaczeniu. Cały czas błogosławiąc ludzi, którzy są wokół ciebie, przebaczeniem. Bo wiesz, bo jeżeli przeżyłeś jakieś chwilowe uniesienie i przebaczyłeś, to wcale nie znaczy, że nie będziesz chciał znowu przebaczyć. Ktoś przyszedł do ciebie, cię przeprosił i ty triumfujesz, bo po prostu, bo zrozumiał swój błąd. Dobrze, w tej dziedzinie zrozumiał, a w następnej jeszcze wielokrotnie się pojawi blisko ciebie. I co wtedy z tym zrobisz? Mój syn do mnie przyszedł i mówi, tato, przepraszam. Coś tam, z 2-3 tygodnie temu. Ja pierwszy raz w życiu do niego powiedziałem, a mi się już znudziło. Tato, jak ci się znudziło przebaczać? Ty musisz mi to przebaczyć, nie będziemy mogli żyć dalej. Ja mówię, mi się serdecznie znudziło już ci przebaczyć. Wiecie, od razu jak to powiedziałem, wiedziałem, że i tak będę musiał przebaczyć to z piorunem po prostu, bo to nie ma innego wyjścia. Że to było... Ale w przypadku dziecka może łatwiej, ale w przypadku innych ludzi to nie będzie tak łatwo. Lepiej jest po prostu zalajkować wpis na Facebooku, że jak chcesz mieć dobre życie, to pozbądź się toksycznych relacji. Yes! Like! Zwycięzca przebywa zwycięzcami, tak? Szczęśliwi ludzie spędzają czas szczęśliwymi ludźmi, tak? Dlatego najwięcej kotków jest na Facebooku. A nie ludzi. Po prostu to jest, wiesz, to jest wymagana droga w przeciwną stronę na totalu, na całej po prostu, na całej sile. Amen?
Amen.
Współmałżonkowi, przyjacielom bliskim, dalekim. Co mamy w sobie? Czy mamy nieustanne życie przebaczeniem? To jest fajny fragment Łukasza 7,47. Dlatego posłuchaj. Mocno mnie pokochała, bo przebaczono jej wiele grzechów. Komu mało się przebacza, słabo kocha. Mnie dzisiaj też jakoś rano to akurat dotknęło. To jest ten z Łukasza 7,47. Czasami zamyślimy, że ludzie nas za mało kochają. Kto najbardziej kocha? Temu, komu się wiele przebaczyło. Może być nagle, może być zaskakujące miejsca, możesz wejść. Dlatego wiesz, tak jest ciekawe, jak na przykład czytam czasami, że na przykład na jakimś polu bitwy spotykają się ludzie, którzy w czasie II wojny światowej stali po przeciwległych stronach w linii frontu. I są takie, możecie czytać o tym w prasie, że tam gdzieś na przykład w Normandii są spotykania żołnierzy angielskich, francuskich i niemieckich z tamtego czasu. I oni się ściskają, podsumowują to, że to był zły czas. No niesamowicie serdeczny czas. Komu wiele darowano, ten bardzo miłuje. Szczególnie jak wie, że źle zrobił. Tak? Ale wiecie, to my możemy ten proces uruchomić i my możemy zacząć kochać. Z Izą też rozmawialiśmy o tym, że jest to powiedzenie, wiesz, że głupiec nawet jak milczy, to uchodzi za mądrego, nie? Więc w dzisiejszych czasach jest trochę problem, bo wszyscy mamy gdzie napisać nasze myśli. Ale akurat nie o tym rozmawialiśmy, tylko rozmawialiśmy o tym, że jedzie w samochodzie ktoś i po prostu, wiesz, i tam rzuca jakieś bluzgi, tak? Albo niektórzy nie rzucają żadnych bluzgów, ale ręka zawsze... zasygnalizuje. Pozdrawia, tak? I tak Izor zawiesił, mówi, to jest ciekawe, że po prostu
to, co w nas jest, zawsze znajdzie ujście, gdzieś w jakiejś formie. I ktoś mógłby siebie oszukiwać i mówić sobie, nie, ja to tylko tak w samochodzie, jak mnie poniesie. Że to nie jest prawda. Prawda jest taka, że to daje tobie, co kryje w sobie po prostu. Że to po prostu potencjalnie mieszka. Dlatego musimy wejść w głębokie życie przebaczania cały czas naprawdę wszystkim. Wiecie, i teraz może jeszcze jedna rzecz, bo to jest też konflikt. Niektórzy ludzie, naprawdę, i to nawet chrześcijanie są tacy, którzy uważają, że przebaczę to ja wtedy, jak ktoś zrozumie swój błąd. Nie będę tego rozwijał, powiem tylko tyle. To jest fundamentalnie krzywe zrozumienie przebaczenia. Ktoś może naprawdę nie wiedzieć, że popełni błąd. Ty możesz przebaczyć i możesz być wolny w swoim sercu, nawet jak tamta osoba w ogóle nie wie, co złego zrobiła. Żeby komuś przebaczyć, nie musisz iść do tej osoby i mówić, że jej przebaczyłeś. To też jest bardzo ważna rzecz, bo musisz czasami się zastanów, jak musisz komuś przebaczyć, czy musisz to tej osobie powiedzieć, bo jeżeli ona nie wie, że coś złego zrobiła, to przebaczając tej osobie, mówiąc jej, że jej przebaczyłaś, ją ranisz. Więc po prostu czasami warto po prostu przebaczyć, nie gadać tego tej drugiej osobie, że ja ci teraz przebaczam. Wiecie, mi wielu ludzi właśnie w taki sposób przebaczyło moje winy, o których dowiedziałem się w momencie, kiedy mi przebaczali. To się tak niestety zdarza. Więc wiesz, przebaczenie w swojej istocie to jest po prostu uwolnienie ciebie. Ty po prostu wybaczasz, wypuszczasz tą osobę ze swojego serca i tą krzywdę wypuszczasz ze swojego serca. I nie musisz się nawet spotkać z tą osobą. Dlatego te elementy, które przerabiamy na spotkaniu właśnie dla facetów. O, dobra, nie będę już w to wchodził, to za dużo tematów. Więc przebaczanie. Jezus na krzyżu, Łukasza 23:34 modlił się: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Tak, to jest najczęstsza rzecz, którą potrzebujemy po prostu w życiu przebaczać ludziom, bo oni naprawdę nie wiedzą, co czynią. Wiesz, i my byśmy chcieli, żeby zanim wybaczymy, żeby człowiekowi donieść, co on złego zrobił. Wiecie, jak ja budowałem dom, to najbardziej bałem się sąsiadów. Mówię, to jest kluczowa sprawa. Zawsze mieszkałem w bloku, w wieżowcu i teraz miałem mieszkać w domu. I chciałem, mówię, jak to będzie. I się od samego początku modliłem moich sąsiadów. Jak mój sąsiad, który miał działkę obok mnie, w czasie budowy przyjechał i pomógł mi swoim ciągnikiem, mimo że go nie prosiłem, żeby mi belki konstrukcyjne na dach ściągać, to już mówię, Boże, to chyba jest dobry człowiek. Mówię, już dobrze. Tak jak drugi przyjechał, kupował działkę i od razu mnie prosił o pomoc i tam o radę, to sobie myślę, Boże, to jest człowiek z nieba. Ale powiem wam, mam nadzieję, że oni tego kazania nie będą słuchać, ale powiem wam, przez te kilkanaście jak lat mieszkam, musiałem jednemu i drugiemu różne rzeczy powybaczać i zapewniam was, oni w ogóle o tym nie wiedzą, że oni coś złego wokół mnie, co dla mnie zrobili. Jeden zbudował jakąś krzywą altankę, musiałem mu to przebaczyć. Czy on wie, że zbudował krzywą altankę? Nie wie do dzisiaj, myśli, że ma wspaniałą altankę. Drugi posadził za blisko drzewo, czy myślicie, że on wie o tym, że źle posadził drzewo? Nie wie, i tak dalej, i tak dalej. Większość ludzi, których spotkasz w życiu, nie wiedzą, co czynią wobec ciebie, ale ty musisz to wybaczyć. Jeżeli Jezus to musiał wybaczyć, wiesz, Jezus mógł wisieć na krzyżu i mógł powiedzieć tylko, no nie wiedzą, co czynią. Albo mógł nawet nic nie powiedzieć, bo wiedział, że nie wiedzą, co czynią. Tak? No był Bogiem, po prostu on wszystko wiedział i po prostu Bóg... Ale on powiedział, przebacza mi. Po co przebaczać komuś, kto nawet nie wie, że coś złego czyni? To jest potrzebne dla tego, który przebacza. Bo uwalnia się z tej krzywdy, która rujnuje jego życie. Amen? I wtedy wychodzi z miejsca oskarżenia. Staje się wolnym człowiekiem. Dobrze. Okej, zostawmy. Zbliżmy się do końca. Na koniec, czyli było, jeszcze raz dla tych, którzy potrzebują sobie zrobić fotkę, narzekanie zastępujemy dziękczynieniem, oskarżanie przebaczaniem. Życie nie znosi próżni. To, czego przestajesz robić, musisz zapełnić tym, co teraz będziesz czynił. A zazdrość zapełniamy pomnażaniem, czyli byciem szafarzem. Więc mamy tylko jedną historię, jeden werset dla was, tak zwana przypowieść o talentach. W Ewangelii Mateusza to się nazywa, podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który rozdał talenty. W Łukasza 19 jest powiedziane, że grzywny rozdawał, w nowym tłumaczeniu w 10 częściach pieniądze dawał.
Jezus mówi, że to jest podobne do, Królestwo Boże jest podobne do tego. Wiemy już dzisiaj, że talent w tamtym czasie to nie oznaczał talent. Co oznacza dzisiaj? Dzisiaj talent oznacza talent, tak? Baletnica ma talent, skrzypek ma talent, malarz ma talent i czasami jakiś pastor ma talent. Do gadki na przykład. W tamtych czasach talent to było około 34 kg złota. Już się w głowie kręci na samą myśl, jakby to obrócić i przelać na własne konto. I teraz on, ten pan rozdaje ludziom te rzeczy i oczekuje, że ci, którzy otrzymają, będą tym, co mają obracać. Teraz zobaczcie, będą szafarzami tego, co otrzymali. Jeżeli cały czas zazdrościsz innym, to znaczy, że nie cenisz tego, co masz. W ogóle. Interesuje cię to, co inni mają. Patrzysz i po prostu mówisz to, ale bryka, ale bryka, ale bryka. Ale laska, ale laska, ale laska. Ale dzieci pięknie wychowane, ale się uczą ślicznie, ale się uczą. Ale kościół, ale pastor, ale kościół, ale kościół. Ale kraj, ale kraj. Słuchajcie, byłem w wakacji. Byłem w wakacje we Francji. To jest kraj. I tak można to w nieskończoność rozwijać. No. Pytanie jest, co otrzymałeś? I teraz ta przypowieść jest po prostu, może być rujnująca dla nas. Mateusz 25 mówi, że jeden otrzymał 5, drugi otrzymał 3, trzeci otrzymał 1, ten jeden zakopał, Bóg mu to wypomniał. Jak to mówi Ewangelia Łukasza? Być może Jezus powiedział tą samą przypowieść w dwóch różnych wersjach, bo one się całkiem sporo różnią od siebie. Pierwszy, kiedy przyszedł do niego po otrzymaniu tych, to jest werset 16, przyszedł i powiedział, panie, obracałem pieniędzmi, oto jedna część przyniosła 10-krotny zysk. Świetnie, sługo dobry, odpowiedział pan, ponieważ okazałeś się być wierny. W małej sprawie powierzam ci władzę nad 10 miastami. Widzisz, to jest bardzo ważne, to Fabian Błaszkiewicz bardzo mocno o tym uczy. Akurat słuchałem o tym, że mamy zbyt lekkie podejście do naszego życia tutaj na ziemi. Myślimy tylko w kategoriach zbawienia i prześlizgnięcia się. A co, jeżeli to, ta mowa o Królestwie Bożym jest właśnie taka? Że jeżeli dobrze obróciłeś swoje życie, to otrzymasz nagrodę w postaci zarządu czy bycia gospodarzem w życiu przyszłym konkretnej miary. Ciekawa rzecz, że Jezus w 17 wersecie mówi, w małej sprawie byłeś wierny. W innym fragmencie Jezus mówi o pieniądzach, też nazywa to małą rzeczą, mało ważną rzeczą. To jest to, co masz. Czy zrobiłeś sobie listę tego, co masz? Robimy sobie listy za i przeciw. Jak mamy listę problemów zrobić, natychmiast długopis szybko biegnie i po prostu możemy nie jeden zeszyt zapełnić, jak dobrze pomyślimy. Jak mamy napisać, co już mamy i jakie mamy talenty, co potrafimy, to nagle się okazuje, że słabo nam ta twórczość wychodzi. Jesteśmy generalnie, nasz umysł negatywny jest słabo przemieniony Słowem Bożym i łatwo nam to wychodzi. A tu jest mowa o tym, że jeżeli my spojrzymy we właściwą stronę, to otrzymamy nagrodę. Mamy się zająć sobą. Ten, który pomnożył razy 5, tamten razy 10 otrzymał 10 miast, a ten, co razy 5 otrzymał 5 miast. A ostatni przyszedł i trzymał w chustce to, co otrzymał. Mógł powiedzieć, ale nie jestem złodziejem. To otrzymałem, tu mam zawinięte w chusteczkę, elegancko, nic się nie zniszczyło, czyściutkie, proszę, oddaję. Jezus nazywa tego człowieka jako tego, który nie chciał, żeby on nad nim królował. To jest werset 27. On przychodzi i mówi, jestem w porządku, to co wziąłem oddaję. A król nazywa go buntownikiem. Trochę inny punkt widzenia. On mówi, że on po prostu oddaje to, co otrzymał, a Bóg nazywa go buntownikiem, bo nie zrobił użytku właściwego z tego, co otrzymał. Bardzo mocne. Przecież ja wierzę, że fundamentem tego właśnie braku tego działania w tą stronę jest właśnie bycie w miejscu zazdrości.
Powiem wam, jak wyglądałoby życie narodów, gdyby nie pragnęły życia innych narodów? Wyobraźcie sobie Niemcy przed II wojną światową? Zamiast po prostu chrzanienia, którym się napełniali, że mają mało, potrzebują więcej przestrzeni życiowej i innych głupot, gdyby nie sięgnęli łapami na zewnątrz, tylko po prostu zaczęli zagospodarowywać to, co mieli, cały postęp, naukę, dorobek naukowy, gdyby biznesowo dalej funkcjonowali, może oni by staliby się ofiarą napaści, nie wiem, Francji, ale nie byliby na pewno źródłem zniszczeń. Co by było, gdyby wszystkie narody skupiły się na tym? Dobrze, to są moje granice. W tych granicach będę budował moją odpowiedzialność za tą ziemię, którą otrzymałem. Jak by wyglądało życie świata? Ale zazdrość nie pozwala widzieć 30 kg, 34 kg złota, które już mam i którymi powinienem się zająć. Jeszcze się tym nie zająłem, a już sięgam łapami po coś innego. O, to jest dobre. To trzeba wytłuścić. Jeszcze nie zająłem się tym, co mam, a już sięgam łapami po to, co bym chciał mieć. Budzisz się rano i możesz być w miejscu. Kicha, narzekanie, oskarżanie, zazdrość. A możesz budzić się rano i powiedzieć, piękny dzień, co z nim zrobimy? Co zrobimy z tym pięknym dniem? Dzisiaj pada, więc trawy nie skoszę. To by była piękna rzecz. Ale nie skoszę, więc zrobię coś innego. Co dzisiaj zrobimy z dzisiejszym dniem? Bo pada. To jest bardzo ważne. Halleluja. Co by było, gdyby kościoły nie gapiły się i nie zazdrościły innym kościołom, tylko powiedziały sobie, wow, mamy kumulację bogactwa na tych krzesłach. Jakie dary tu siedzą. Jakie obdarowania. Naprawdę, wszystko mamy. Tylko z tym coś zróbmy. Na zewnątrz. Bądźmy kościołem bez ścian. Jesteśmy kościołem 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Ale jak zazdrościmy, to oj, w tym kościele można by tu rzeczy lepiej zrobić, można by to było zrobić lepiej, to lepiej, i tak wszystko lepiej zorganizować. Wiecie, ja wiem, o czym ja mówię, bo ciągle chcę coś lepiej mieć w tym kościele. Jako pastor. Ale też do mnie ludzie przychodzą, którzy chcieliby mieć, żeby to lepiej, to co mają. A pytanie, a kto ruszy z tym, co ma w drogę i zacznie działać z tym, co ma? Jak wyglądałoby życie małżonków, gdyby docenili w sobie to, kim są i co już mają. Bez ciągłego po prostu tam organizowania życia współmałżonkowi i wytykania rzeczy, które tam są. Zaczyna dzień od tego, chodźcie przytule. To jest po prostu, słuchajcie, to nagle po prostu jest eksplozja szczęścia. Ale jak patrzymy na zasadzie, po prostu wiesz, no. Po 20 latach to już jesteśmy świadomi, czego brakuje. To jest kanał po prostu, kanał. Amen. Jakby to wszystko pięknie wyglądało. Okej. Amen. Więc teraz z czym się zajmiesz? Dziękowaniem, przebaczaniem czy pomnażaniem tego, co masz? Co wybierasz? Wybierz coś. Nie, nie, ja chcę wszystko naraz. Dobrze, ale teraz mamy takie spotkanie, gdzie teraz musimy zapisać na kartkach nasze decyzje. No ja chcę wszystko. Nie wszystko, jedno wybierz. Czym się zajmiesz? Dziękczynieniem, przebaczaniem czy pomnażaniem? Zapewniam cię, że jak jedną z tych rzeczy porządnie się zajmiesz, to zajmiesz się porządnie też pozostałymi. Naprawdę wierzę, że Bóg może nam po prostu niebywale uruchomić, pomnożyć nasze życie. Ja z Zbyszkiem rozmawiałem, chyba w poniedziałek czy wtorek się spotkaliśmy. Właśnie mówiłem mu, że po tej konferencji, jak wywaliłem to słowo bądź wolny od ducha czarów przez narzekanie, oskarżanie i zazdrość, to właśnie ta walka moja duchowa właśnie polegała na tym, że cały czas w sobie widziałem to jak wyświetlone wszystkie narzekania, te oskarżenia, to zazdroszczenie. Po prostu aż w sposób nieznośny. I mówię, Boże, daj mi co, ja już wiem, że to jest złe, ale daj mi teraz to, co dobre w to miejsce. Po prostu. Ja już widzę, że ja tego nie mogę się tego tykać. Daj mi dobre rzeczy. No to bierz. Dziękczynienie, przebaczanie i pomnażanie. Teraz wiecie, teraz mamy długi weekend majowy. To będzie nieznośny czas dla wielu. Bo jak masz normalną robotę w tygodniu po 10 godzin, to ci ktoś ci po prostu zapewnia zajęcie dla umysłu. Ale te najgorsze to są te wakacje, święta i długie weekendy. No wtedy jest czas, żeby dobrze pomyśleć nad swoim życiem i to może człowieka trafić. No to teraz masz. Wrzuć w to miejsce. Dziękowanie. Przebaczanie i pomnażanie. Pomaluj płot. Amen. Nawet kiedyś miałem taki pomysł, nie wiem, czy jeszcze do tego nie wrócę, ale powiem wam, że ja wierzę, że Bóg po prostu rozliczy nas z tych małych rzeczy właśnie. Tak jak tu jest w tej przypowieści powiedziane. Z tych małych rzeczy będziemy rozliczeni. Fajnie by było mieć z tego nagrodę, z tych 34 kg złota, które dostaliśmy w depozyt. Naprawdę. Żeby Bóg powiedział, dostałeś to wszystko, ale ładnie to ogarniałeś, nie było zgorszenia, było pięknie. My to widzimy, wiesz, jak pojedziemy do jakiegoś obcego kraju, który jest ładnie urządzony i mówimy sobie, wow, to jest piękne. Dlaczego my nie mielibyśmy w taki sam sposób? Halleluja. Zatroszczysz się o przyrodę. O środowisko. O otoczenie. Dlaczego nie? Dziękowanie, przebaczanie, pomnażanie. Przebaczanie zamiast rozliczania i oskarżania. Czas przebaczenia zamiast czasu zemsty. Nadszedł dzień Pana. Zemsty. Jak w samych swoich. Jedziesz do sądu, ale masz tu granat i karabin, bo sprawiedliwość sprawiedliwością, ale racja musi być po naszej stronie. I później żółć, naród zatruła. I pomnażaj to, co masz. Amen. Pomnażaj. Halleluja. Dużo ludzi nawróconych, z którymi się podzielisz Ewangelią. Dużo naturalnych dzieci. Halleluja. Amen. Halleluja. Super. Piękne. Bóg jest dobry. Dobre nawyki, dziękczynienie, przebaczanie, pomnażanie. Wstańmy. Dzięki Ci, Jezu. Halleluja. Panie, dziękujemy Ci za nasze życie. Dziękujemy Ci, Ojcze, za życie. Dziękujemy Ci za wszystko, czym nas otoczyłeś. Dziękujemy Ci za nasz kraj, Ojcze. Dziękujemy Ci za ten kraj, za ziemię, Ojcze, od Tatr po Bałtyk. Halleluja, od wschodu do zachodu. Dziękujemy Ci za ten kraj, piękny w swojej naturze, Ojcze, w bogactwach naturalnych, Ojcze, w przyrodzie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Polaków, Ojcze. Dziękujemy za wszystkich, którzy mieszkają, Panie, pod tą szerokością geograficzną, którzy tworzą ten naród. Dziękujemy Ci, Ojcze, za wszystkich polityków, Ojcze, rządzących i nierządzących, Ojcze, z prawej, z lewej strony, z opozycji, z większości, Ojcze, błogosławimy, Panie. Dziękujemy za wszystkie miasta i wsie, Ojcze, za prowincje i aglomeracje, Ojcze. Dziękujemy Ci, Ojcze. Dziękujemy Ci, Ojcze, że jesteśmy bogatym, rozwiniętym, bogatym, zadowolonym, Ojcze, krajem. Panie, dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Ojcze. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, co czynisz w tej ziemi, Ojcze. Dziękujemy Ci, że wiara w Boga jest zachowana w tej ziemi, Ojcze. Dziękujemy Ci, Ojcze, że rozwijasz, Ojcze, pracę Ewangelii, przebudzenie. Już wyczuwamy naszym nosem. Dziękujemy za kościoły, za wspólnoty, Ojcze. Dziękujemy za ludzi wierzących, za powołanych, Ojcze. Składamy Ci dziękczynienie. Dziękujemy Ci za nasze, za moje życie. Ci dziękuję, Panie. Dziękuję za moje życie, które jest wspaniałe, obdarowane, któremu nic nie brakuje, Ojcze. Życie, które budzi zazdrość innych. Dziękuję Ci, Panie. Panie, uwielbiam Ciebie, Ojcze, za to wszystko, co mam, czym mi obdarzyłeś, Ojcze. Halleluja. Panie, błogosławimy Cię, Ojcze. I Ojcze, przebaczamy naszym winowajcom, Ojcze, tak jak mówi modlitwa pańska. Tym, Panie, którzy cokolwiek uczynili, czy wiedzą, czy nie wiedzą, co uczynili przeciwko nam, Panie, błogosławimy, Ojcze. Wylej swoje błogosławieństwo. Wylej swoje błogosławieństwo na każdego, kto źle czyni, który popełni błąd, który chybił celu, który zgrzeszył wobec nas lub wobec innych, Ojcze. Ojcze. Błogosław, Panie, niech przyjdzie Twoja chwała, Twoja dobroć, Twoje błogosławieństwo, Twoja miłość, Ojcze, niech się uruchomi, Ojcze. Halleluja. I Panie, daj nam objawienie, żebyśmy widzieli to, co mamy i żebyśmy uruchomili nasze ramiona, Ojcze, nasze ramiona, nasze nogi, nasze mięśnie, nasze umysły, Ojcze, żeby pomnażać to wszystko, co mamy. Każdy z nas swoje 34 kg złota, żeby puścił w ruch. Panie, uwielbiamy Ciebie. Jezu, jesteś cudowny. Jezu, jesteś cudowny. Jezu, jesteś cudowny. Wielbimy Ciebie. Sherdida derila kerebre sidra deremeneja. O rebe sidro derele sidra lemereleja. Sherdido de keremenene sedra laubreleja. Halleluja. Amen. 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 Halleluja. Amen. Czynić dobrze, nie ustawajmy. A w właściwym czasie będziemy rządzić bez znużenia. Amen. Niech was Bóg błogosławi, kochani. Życzę wam dobrej majówki. Zaproście kogoś na jedzenie. Wproście się do kogoś na jedzenie. Amen. Rozejrzyjcie się, miejcie dobry czas. Niech was Bóg błogosławi. Do zobaczenia za tydzień. Mimo, że jest długi tydzień, ja jestem za tydzień w kościele. Halleluja. Ogłaszam to wszem i wobec. Niech was Bóg błogosławi. Do zobaczenia. Amen. Kawa i herbata w sali naprzeciwko, księgarnia. Ci, którzy byli po pierwszy raz, proszę się ze mną przywitać i podejść. Proszę nie wychodzić, nie iść do domu. Amen. Do zobaczenia. Niech was Bóg błogosławi. Amen.